Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym. Mam dosyć duży i bardzo interesujący artykuł z 2 kwietnia, zatytułowany Łamanie lodu, / wejście Chin w region arktyczny. Czy wejście Chin do regionu arktycznego. Będę cytował, bo artykuł jest trochę dłuższy. Na początku, proszę nie zrażać, mamy chińskie porównania, chińskie metafory, więc, ale to tylko dwa zdania. Błyszczące, olśniewające, błyszczące góry lodowe rozciągają się nad otwartym morzem, uderzając w nierówne linie wybrzeża. Pod spodem stalowy lewiatan przepychać przez zimny lód, podczas gdy pędzący pociąg krąży po śnieżnej ziemi. No i dobrze. I teraz czytaj dalej. Transformacja trwa w regionie Arktyki, jednej z najbardziej opustoszałych, ciemnych krain na świecie, która w rzeczywistości jest domem dla 4 milionów ludzi i mnóstwa unikalnej flory i fauny. Ze względu na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zasoby naturalne oraz intensyfikację polarnej odwilży lodowej, Arktyka staje się nowym globalnym centrum gospodarczym, stanie się chyba. Nowym globalnym centrum gospodarczym i transportowym, przyciągającym uwagę ludzi na całym świecie. Arktyka, i teraz cytat, Arktyka dla Europejczyków staje się prawdziwą bramą do świata. Łączność jest jednym z głównych tematów fińskiego przewodnictwa w Radzie Arktycznej i ważnym elementem fińskiej strategii arktycznej, powiedział pan Harri Mäkiräinikka, ambasador do spraw polityki północnej fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powiedział dziennikowi Ludowemu. Kraje arktyczne, cytuję dalej, kraje arktyczne, które chcąc wykorzystać zalety transportu w tym regionie, doprowadziły do powstania różnych szlaków morskich i połączeń, projektów połączeń kolejowych. Do powstawania raczej. Badania arktyczne szlaków morskich są obecnie dokładnie badane. Arktyczne szlaki morskie są obecnie dokładnie badane. W wielu przypadkach transport za pomocą tej północnej drogi czy północnych dróg morskich może być nawet od 30 do 50% krótszy w porównaniu z tradycyjnymi szlakami, na przykład do Europy, oczywiście przez Cieśninę Malakka i Kanał Suezki. Trwa również przegląd możliwości zbudowania tras kolejowych prowadzących, jak rozumiem, prowadzących, proszę Państwa, właśnie na północ przez Półwysep Skandynawski. Chodzi o to, żeby nie trzeba było omijać z góry, od północy Półwysep Skandynawski, żeby statki mogły się jakby bunkrować, statki mogły się załadowywać w takich, czy w rosyjskim porcie Murmańsk, czy w Kirkenes, w Finlandii, czy w Narwiku, na przykład w tym, a w Norwegii. Narwiku z kolei nam znanym przecież, prawda? Tak wielkie projekty, cytuję, zdecydowanie przyciągnęły uwagę Chin, największego inwestora na świecie, który ogromne pieniądze inwestuje właśnie w politykę arktyczną. Najnowocześniejsze technologie kolei dużych prędkości w kraju, ale także liczne fundusze infrastrukturalne umożliwiły również współpracę z kolejami z kolejami skandynawskimi, chińskich kolei i skandynawskich kolei. Topniejący lód polarny może sprawić, że statki z chińskich portów będą kursować wzdłuż Rosji do Norwegii, północnej Norwegii. Myślę, że Chiny i kraje arktyczne będą miały w przyszłości więcej możliwości współpracy w zakresie arktycznych szlaków morskich i projektów kolejowych, powiedział Jorgen Randers, profesor strategii klimatycznej w Norwegian Business School. I teraz pod tytuł Cięcie lodu arktycznego. Po nieprzejezdnym i wiecznie zmarzniętym obszarze szlaków morskich w rejonie arktycznym stały się one bardziej opłacalne dla żeglugi między Chinami a Europą, albowiem staną się one bardziej opłacalne, a ponieważ wielu naukowców przewiduje, że Arktyka będzie wolna od lodu w latach 30-50. Obecnie głównymi szlakami morskimi w regionie Arktyki są Pasaż Północny, a przejście północno-zachodnie. Pasaż Północny to jest północno-zachodnie, północno-wschodnie, to przejście północno-wschodnie wzdłuż granicy Rosji, północnej granicy Rosji. Przejście północno-zachodnie to z kolei przez Kanadę. No i szlak Morza Czerwonego, a to jest nie tego czerwonego na dole, tylko takiego bajora, który nazywali Morzem Czerwonym. Też w Kanadzie chyba. A wykorzystanie tych szlaków morskich w dużej mierze opiera się na technologiach łamaniu lodu. Ponieważ najbardziej opłacalny pasaż, ten północno-wschodni, pozwala statkom na razie na przepłynięcie przez około 4 miesiące w roku w okresie ciepłym, podczas gdy pokryty lodem szlak morski transpolar, czyli to przejście przez Morze Czerwone jest teoretycznie najkrótszą trasą łączącą Pacyfik i Atlantyk na północy, ale to pozostaje na razie jedynie linią na mapie. Bez znaczenia dla teraźniejszości. Po prostu jeszcze nie ma w ogóle. A myślę, że to jest związane z reguły, zwykle o tym mówią te ludy północnoamerykańskie, te dwa, amerykański i kanadyjski, to są względy bezpieczeństwa. Tak to one ładnie nazywają. No i dalej idziemy. Cytuję, chociaż Chiny już przyrzekły współpracować wspólnie w opracowaniu pasażu północno-wschodniego z Rosją i opracowały nawet przewodnik z mapami żeglarskimi, opisami warunków lodowych na pasażu północno-zachodnim z kolei, tam w kierunku Ameryki, przez północną Amerykę, a brak potężnych lodomaczy nadal utrudnia drogę do arktycznego oceanu. Aby promować żeglugę arktyczną z Europy do Chin, konieczne jest zbudowanie silnych lodołamaczy, które będą w stanie wytrzymać to bardzo trudne środowisko w Arktyce, powiedział Gunnar Snorri Gunnarsson, islandzki ambasador w Chinach. W celu rozwiązania tego problemu Chiny aktywnie poszukują możliwości poszukują współpracy, szczególnie z Finlandią, która zbudowała do tej pory około 60% światowych lodołamaczy. Według statystyk fińskiego giganta lodołamaczy Aker Arctic, Finlandia i Chiny zgodziły się zbudować statek polarny wyposażony właśnie w umiejętność łamania lodu, czyli lodołamacz, który w dodatku posuwa się do przodu i do tyłu i oczekuje się, statek będzie zbudowany w stoczni szanghajskiej w 2018 roku. Proszę Państwa, znaczy odnoszę takie wrażenie, że Finowie w tym interesie dadzą know-how, a to polarne know-how, on tam to ujął, a Chińczycy po prostu zbudują to, bo mają ku temu duże możliwości. No i tutaj jest pokazana mapka północnej części tej Półwyspu Skandynawskiego. Z kolei mapka z pięcioma alternatywnymi trasami kolejowymi. Zdjęcie jest wykonane przez fińską agencję transportową. No i wszystko zaczyna się w Tornio lub w Kemi, no, trzeba było sprawdzić, w którym miejscu jest Tornio lub Kemi, czy to jest Zatoka Fińska, czy to jest pewnie Zatoka Fińska. No i właśnie z Tornio lub Kemi to są dwa miasta niedaleko od siebie położone, fińskie. No, na północny wschód idzie do Murmańska przez Rovaniemi, z kolei na północny zachód idzie do kolejna linia idzie przez Kirunę do Narwiku. No i są jeszcze dwie. Jeszcze dwie bardziej w kierunku na północ. I teraz tak. Tymczasem cytuję. Tymczasem arktyczne projekty kolejowe dały Chinom szansę wejścia do tego regionu, ponieważ budowa arktycznego korytarza, może stać się najkrótszą i najbardziej bezpośrednią drogą dla towarów między Azją i Europą. To znaczy, to jest tak, ja pozwolicie Państwo, że ja to skomentuję. Te trasy kolejowe z północy na, z południa na północ, z południa, powiedzmy sobie, Finlandii, na północ Norwegii, one jakiś sens mają. Natomiast w mojej opinii nieco ograniczony, albowiem nie ma sensu, nie ma żadnego, w mojej opinii, oczywiście tylko, nie ma żadnego sensu, żeby na przykład towary między Chinami i Europą Północną albo Środkową, no, znaczy między Europą Północną to jest jasne. To znaczy, Europa dla mnie, Europa Północna, to są właśnie te Półwysep Skandynawski. Ja Rosji Północnej nie zaliczał do Europy. Więc oni się rządzą jakby swoimi prawami, Rosjanie. Natomiast cały transport między Półwyspem Skandynawskim a Chinami, owszem, ma sens, a z wykorzystaniem tej kolei, tych różnych możliwości kolejowe, o których tutaj jest mowa, no właśnie dlatego, że ten transport, naprzód kontenery idą drogą lądową, powiedzmy sobie do Norwiku czy Kirkenes, no i czy powiedzmy sobie do Murmańska, obojętne, no i właśnie stamtąd już no to oszczędzają statki, powiedzmy sobie, kilkaset kilometrów. I stamtąd ładowane są do statki, które płyną do Chin. No i odwrotnie. Z Chin do właśnie, na przykład do Kirkenes. No i stamtąd już rozprowadzane po Skandynawii. Ale to Skandynawia. Tylko i wyłącznie Skandynawia. Dobrze, dalej. Pani Sabina Lindström, dyrektor fińskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, powiedziała gazecie, że 5 różnych planów kolejowych zostało przebadanych przez norweskie, fińskie i szwedzkie władze i rozwiązanie, które przekierowuje towary właśnie na ocean arktyczny, zostanie zbudowane, będzie badane dalej. I te badania zostały zakończone w grudniu 2018 roku. Jeśli budowa kolei arktycznej byłaby możliwa, promowałaby one połączenie z całą Europą i Azją. Szukamy alternatywnych modeli finansowania, dużych projektów infrastrukturalnych oraz pozytywnie nastawiamy się na innowacyjne rozwiązanie i międzynarodową współpracę, powiedziała ta pani. No, połączenie z całą Europą i Azją. Nie, to zdecydowanie przesada. Chociaż Chiny i kraje skandynawskie nie ujawniły jeszcze zamiarów dotyczących współpracy w zakresie projektów kolejowych, Chiny zasugerowały w swojej niedawno wydanej księdze arktycznej, że będą współpracować z krajami graniczącymi z Oceanem Arktycznym w celu budowy infrastruktury, takiej jak drogi, urządzenia komunikacyjne, a także poprawa łączności i komercyjna wykonalność, no i oczywiście będzie możliwa komercyjna wykonalność tego arktycznego transportu. Konkretne plany i ustalenia finansowe dotyczące wszelkich rodzajów projektów kolejowych w Arktyce nie będą dokonywane z dnia na dzień, więc musimy być cierpliwi, ale musimy dalej aktywnie omawiać tę kwestię. powiedział pan Maki Rajnika. No i teraz podtytuł Jedwabny plan, szlak polarny. Pojawienie się projektów transportowych w regionie arktycznym jest zbieżne z pierwszą białą księgą Arktyki ogłoszoną w styczniu w Chinach. Dokument ten był od dawna oczekiwany, ponieważ inni a nieaktywni gracze, w tym Korea Północna i Japonia, ustanowili już plany główne strategii arktycznej w 2013 roku, a politykę arktyczną w 2015 roku, więc trzeba było, żeby Chiny też podpięły się. W dokumencie Chiny podkreślają swoje zainteresowanie otwarciem szlaków handlowych i eksploracją zasobów naturalnych, a także podsumowaniem dwóch znanych filarów swojej polityki polarnej, które są zgodne z potrzebami wielu krajów arktycznych. Wizja Chin dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów arktycznych pokazuje, że ma ona wiele wspólnego z Unią Europejską. Rozumiem, że podobnie jak Finlandia, inne kraje członkowskie Unii Europejskiej i wiele innych instytucji uważnie badają inicjatywę Chin, powiedział Maki Rajnika. Oczekuje się, że inicjatywa Chin dotycząca budowy jedwabnego szlaku polarnego będzie promowała współpracę z krajami nordyckimi w zakresie transportu i infrastruktury. Będą członkami zainicjowanego przez Chiny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Kraje skandynawskie mogą współpracować w ramach chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi, której początkowo nie uwzględniły. Cieszymy się z zainteresowania, jakie Chiny wykazują dla Arktyki, ponieważ uważamy, że zasoby i dane wywiadowcze posiadane przez Chiny będą dla nas pomocne, a wszystko to może również przyspieszyć w przyszłości współpracę w takich dziedzinach jak żegluga i logistyka, powiedział Gunnarsson. Proszę Państwa, nie wiem jak dużo w tym jest wodoleństwa, tego skandynawskiego tym razem. Nie wiem jak dużo w tym jest chciejstwa chińskiego. Na pewno Skandynawowie będą bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do współpracy z Chinami. Tak jak do tej pory podchodzą, zresztą jak Państwo słyszeliście, nie kupili inicjatywy Pasa i Drogi. No oni wolą sprowadzać dzicz do siebie i wynaradzać własne narody, ale to już w końcu jest ich problem, prawda? Sami sobie tworzą tą bajkę. Ja myślę, że powiem tak, na pewno Skandynawowie mają know-how dotyczące obszaru polarnego. Nie wiem, czy Rosjanie mają takie know-how tak dobre, jak tak gruntowne, jak Skandynawowie. Podejrzewam, że raczej nie, ale po to podejrzewam. Natomiast Skandynawowie mają to know-how, no i zobaczymy, ciekawa będzie ta pierwsza jednostka, która jest budowana w Szanghaju, ten lodołamacz, który nie tylko jest lodołamaczem, ale ma tam jeszcze jakieś inne funkcje spełniać, no bo tak przynajmniej wynikało z tego, że to nie tylko był lodołamacz. Zobaczymy. Powiedział ten cały Gunnarsson chyba, że nie ma się co spieszyć. No i dobrze. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.